Tu Paryż RFI, środa 24 maja, minęła przed chwilą godzina 18. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Rigel. Witam bardzo serdecznie. Kłaniają się też realizatorzy audycji Grażyna Chmurska i technik Pablo. Po dzienniku z udziałem Katarzyny Zawickiej i Piotra Muszyńskiego nadamy przegląd prasy poświęcony dziś głównie sprawom polskim oraz aktualności europejskie, a w dalszej części naszej godzinnej audycji po kronice teatralnej Agnieszki Kumor Marek Brzeziński oprowadzać nas będzie w dalszym ciągu po Paryżu komisarza Megreta. Z Kasią Zawicką wybierze Zbierzemy się na Salon Międzynarodowego Handlu i Usług, a w magazynie kulturalnym Sylwii Gibbs mowa będzie m.in. o Festiwalu Frankofonii. I jeszcze posłuchamy sobie ładnej, mozartowskiej płyty, którą wyłowiłem z oceanu rocznicowych nowości. Zaczynamy zaś od pełnego dziennika RFI. W jednym z ostatnich bastionów katolicyzmu w Europie, jak to ujmuje warszawski korespondent AFP, około 3 milionów wiernych wybiera się na msze i spotkania z Benedyktem XVI, który pod tym imieniem odwiedza Polskę po raz pierwszy, lecz jako Józef Ratzinger był tam już wielokrotnie. Piotr Moszyński.
W przeddzień swojej podróży do Polski papież Benedykt XVI poprosił podczas środowej audiencji generalnej o modlitwę za tę pielgrzymkę i modlił się za pomyślny rozwój ojczyzny Jana Pawła II. Podkreślił, że od dawna chciał odwiedzić miejsca z nim związane. Jutro udam się do Polski, powiedział papież po włosku, do ojczyzny umiłowanego papieża Jana Pawła II. Odwiedzę miejsca związane z jego życiem oraz jego posługą kapłańską i biskupią. Dziękuję panu za to, że daje mi możliwość zrealizowania pragnienia, które od dawna nosiłem w sercu. Dodał następnie, zwracając się do wiernych: drodzy bracia i siostry, proszę was, byście towarzyszyli mi modlitwą w tej podróży apostolskiej, którą podejmuję z wielką nadzieją i którą powierzam świętej dziewicy, tak czczonej w Polsce. Niech ona prowadzi moje kroki, bym mógł utwierdzić w wierze umiłowaną polską wspólnotę katolicką i zachęcić ją do podjęcia w żywej pracy ewangelizacyjnej wyzwań obecnej chwili. Niechaj Maryja wyjedna całemu temu narodowi odnowioną wiosnę wiary i obywatelskiego postępu przy zachowaniu stale żywej pamięci o moim wielkim poprzedniku. Z kolei według prymasa Józefa Glempa oczekiwania Polaków, którzy już w czwartek spotkają się z Benedyktem XVI, dotyczą umocnienia w wierze w Chrystusa. Prymas liczy na to, że pielgrzymka wpłynie na życie społeczne Polski. Po spotkaniu z premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich prymas Polski powiedział, że zbliżająca się wizyta papieża niesie ze sobą nadzieję na mobilizację sił do dalszego kształtowania dobra. Pytany o swoje oczekiwania wobec pielgrzymki Benedykta XVI przypomniał jej przesłanie – trwajcie mocni w wierze. Jak dodał, papież poprzez homilie, spotkania i rozmowy będzie chciał wzmocnić polskich wiernych na ich drodze ewangelicznej. Z kolei premier uważa, że pielgrzymka przyniesie uspokojenie nastrojów wszystkich Polaków. Jego zdaniem papieska wizyta przyniesie zarówno owoce osobiste, jak i społeczne. Dodał, że rekolekcje Polsce i Polakom są bardzo potrzebne. Pytany zaś, czy Benedykt XVI zwróci się ze specjalnym przesłaniem do polityków, Marcinkiewicz odpowiedział z uśmiechem, że politycy to też ludzie i dodał: Ojciec Święty będzie mówił do nas wszystkich, ale też będzie mówił do każdego z nas osobno. Premier poinformował przy okazji, że wszystkie służby państwowe są już do końca przygotowane na rozpoczynającą się w czwartek pielgrzymkę.
Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. To faktycznie głos Osamy Bin Ladena, stwierdza CIA po przeanalizowaniu nagrania dźwiękowego, na którym szef Al-Kaidy szydzi z amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości i służb wywiadowczych USA, zapewniając, że francuski islamista Zacharias Moussaoui, skazany niedawno na dożywocie za współudział w zamachach z 11 września, z tymi zamachami nie miał w ogóle nic wspólnego. Adwokat Francuza oświadczył, że wypowiedź Bin Ladena może się przydać podczas procesu apelacyjnego w USA. Izrael daje Palestyńczykom czas do końca roku na wznowienie rozmów pokojowych. Następnie jednak, jeśli rząd Hamasu nie uzna Izraela i nie odstąpi od przemocy, rząd izraelski przystąpi do realizacji planu jednostronnego wytyczenia ostatecznych granic, oświadczył izraelski minister sprawiedliwości Chaim Ramon. Przyjmując we wtorek po raz pierwszy w Waszyngtonie premiera Ehuda Olmerta, prezydent George Bush poparł izraelskie plany zgrupowania żydowskich osiedli i wyznaczenia nowych granic na zachodnim brzegu Jordanu, zachęcał niemniej gościa do przenegocjowania sprawy ze stroną palestyńską. Problem jednak w tym, że Izrael wykluczający kontakty z Hamasem może negocjować jedynie z prezydentem Mahmudem Abbasem, a ten ostatni nie ma dużej swobody manewru. Nie ustają tymczasem wewnątrz palestyńskie porachunki w Strefie Gazy. W środę rano znaleziono ciała uprowadzonych wcześniej trzech aktywistów Hamasu. Armia izraelska dokonała zaś kolejnego wypadu do Ramalli, zabijając czterech Palestyńczyków i aresztując jednego z szefów dżihadu islamskiego. Około 60 talibów i czterech afgańskich żołnierzy zginęło podczas walk w południowej prowincji Uruzgan, podaje afgańska agencja islamska AIP z siedzibą w Pakistanie. Wedle tych źródeł komendant sił afgańskich na południu, generał Raufi, powiedzieć miał prasie, że po walkach, jakie miały miejsce we wtorek wieczorem, odkryto zwłoki 60 rebeliantów. MSW w Kabulu doniosło na razie o śmierci 10 jedynie talibów. Od tygodnia w gwałtownych walkach na południu zginęło już około 300 osób. Prezydent Hamid Karzai wezwał w środę na dywanik naczelnego dowódcę wielonarodowej koalicji w Afganistanie, amerykańskiego generała Karla Eikenberry, żądając od niego wyjaśnień na temat zbombardowania wioski Aziz, gdzie zginąć miało wielu cywilów. Karzai raz jeszcze wezwał koalicję do okazania umiaru. Tu Paryż RFI. Co najmniej 16 osób zginęło, a 18 zostało rannych w starciach koło Suwajry na południe od Bagdadu. Wedle jednych źródeł były to porachunki między dwoma klanami, wedle innych jednak mogło to być starcie sunnitów z szyitami. Przebywający z wizytą w Iraku premier Danii Anders Fogh Rasmussen uzasadnił decyzję o redukcji duńskiego kontyngentu na południu kraju wokół Basry widoczną poprawą sytuacji w tym regionie. Były premier Iraku Tarek Aziz podczas kolejnej odsłony procesu Saddama Husajna próbował dziś bronić byłego dyktatora przed zarzutem wymordowania mieszkańców szyickiej wioski. Katarzyna Zawicka.
Tarek Aziz stwierdził, że w każdym państwie władze są zobowiązane podjąć kroki w celu aresztowania i ukarania osób odpowiedzialnych za próbę zamordowania szefa państwa. Słowa te odnoszą się do represji, jakim poddana została ludność wioski Dujail, gdzie w 1982 roku zaatakowany został konwój otaczający Saddama Husajna. 148 mieszkańców zostało zamordowanych. Saddam oraz 7 innych osób oskarżonych wraz z nim nie przyznają się do winy. Tarek Aziz podkreślił kontekst, w jakim rozgrywały się wydarzenia 1982 roku. Panowały wówczas bardzo napięte stosunki między Irakiem, gdzie władza znajdowała się w rękach świeckich, i Iranem, marzącym o rozprzestrzenianiu rewolucji islamskiej, która właśnie w jego granicach się dokonała. W Iraku miało miejsce wówczas szereg zamachów wymierzonych przeciwko przywódcom politycznym i państwowym. Celem jednego z nich był również Tarek Aziz. Według zeznań szefa ochroniarzy Saddama przed atakiem na konwój jedna z kobiet mieszkających w wiosce, zajmująca się zarzynaniem baranów na powitalną ucztę, wskazała zakrwawionymi rękami wiozący prezydenta samochód i zaraz potem konwój został ostrzelany. W czasie późniejszych poszukiwań odnaleziono irańskie dokumenty oraz odbiorniki radiowe pozwalające na nawiązanie kontaktów z Iranem, co zadecydowało o przypisaniu Iranowi autorstwa tego zamachu. Represje na mieszkańcach wioski miałyby być więc tylko ukaraniem zdrajców ojczyzny.
Tu Paryż, Radio France International. Podczas gdy w Londynie przy drzwiach zamkniętych nad sprawą irańską radzi Wielka Szóstka, czyli przedstawiciele 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa oraz Niemiec, prezydent Mahmud Ahmadinejad powtarza w telewizji swój znany refren, że Iran ma święte prawo do korzystania z energii atomowej. A tak naprawdę Teheranu raczej nie interesują negocjacje z Europejczykami. The Washington Post twierdzi w środowym wydaniu, że Iran chce bezpośrednich rozmów z USA i taką ofertę przekazać miał Amerykanom pośrednimi kanałami dyplomatycznymi tuż po tym, jak 8 maja Ahmadinejad wysłał swój list do Busha. Waszyngton przez chwilę notabene odpowiedział, że nie ma o czym rozmawiać, jeśli Iran najprzód nie wstrzyma prac nad wzbogacaniem Iranu. Teheran podpisał z francuską firmą Renault ostateczną umowę o produkcji w Iranie taniego samochodu Logan. Kontrakt przewiduje zmontowanie w Iranie od roku 2008 ćwierć miliona aut na licencji Renault, z czego 20% przeznaczonych ma być na eksport. Prace nad budową nowego superreaktora na południu Francji sfinansuje ponad połowa krajów świata. Wezmą w nich również udział 3 polskie ośrodki naukowe. Piotr Moszyński.
Przedstawiciele Unii Europejskiej, Chin, Indii, Japonii, Korei Południowej i Rosji podpisali w Brukseli porozumienie o budowie pod Marsylią na południu Francji pierwszego na świecie reaktora termojądrowego ITER, co jest skrótem od angielskiego terminu Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor Termojądrowy. Naukowcy skopiują w nim reakcje fizyczne odbywające się na Słońcu po to, by bezpiecznie wyprodukować energię. Szacuje się, że koszt powstania ITER-u wyniesie 10 miliardów euro. Projekt jest przedsięwzięciem bezprecedensowym, jeśli chodzi o zakres współpracy międzynarodowej w badaniach. Reaktor będzie produkował energię w efekcie takich samych reakcji fizycznych, jakie mają miejsce na Słońcu i w przestrzeni kosmicznej, czyli syntez termojądrowych. Badania naukowe pokazały, że wytworzenie takich procesów na Ziemi jest możliwe. Syntezy termojądrowe jako źródło energii mają wiele zalet. Są bezpieczne dla środowiska, nie towarzyszy im efekt cieplarniany, a proces ich wytwarzania nie łączy się z koniecznością transportowania materiałów radioaktywnych. Poza tym nie wiąże się to z produkowaniem materiałów radioaktywnych, które ze względu na brak możliwości ich bezpiecznej przeróbki stanowią zagrożenie dla przyszłych pokoleń. Do zeszłego roku, kiedy to wybrano miejsce inwestycji, trwał spór o to, gdzie reaktor powinien powstać. Japonia chciałaby, by wybór padł na nią i by reaktor powstał na północy kraju, w Rokkaszo. Ostatecznie wybrano Francję, za którą stanęła Unia Europejska. Prace nad budową reaktora mają zakończyć się za 10 lat. Naukowcy liczą, że właśnie wtedy reaktor wyprodukuje po raz pierwszy energię w efekcie syntez termojądrowych.
Prezydent Francji Jacques Chirac rozpoczął swą trzecią już wizytę w Brazylii. Towarzyszy mu aż 5 ministrów, co świadczy o wadze partnera nowego gospodarczego giganta. Brazylijski prezydent Luiz Inácio Lula zapewnia w wywiadzie dla paryskiego Le Monde, że jego kraj nie obawia się naftowego szantażu, gdyż dzięki samowystarczalności w produkcji ropy i gazu oraz wiodącej roli w produkcji biopaliw, Brazylia będzie w tym stuleciu, jak mówi, największą potęgą energetyczną planety. Rosyjska policja pochwaliła się rozpracowaniem neonazistowskiej grupy w Sankt Petersburgu. Z ogółem 13 podejrzanych aresztowano 8 młodzieńców, którzy mają mieć na sumieniu szereg zbrodni na tle rasistowskim. Zatrzymani podejrzewani są w szczególności o zabicie Koreańczyka, senegalskiego studenta oraz rosyjskiego działacza antyrasistowskiego Nikołaja Girenko. Podczas gdy Rosja przejęła kierownictwo w Radzie Europy, nowy komisarz odpowiedzialny w tejże Radzie za prawa człowieka, Thomas Hammarberg, pozwolił sobie na skrytykowanie Rosji właśnie w wywiadzie dla Niezawisimej Gazety za bezkarność, z jaką dopuszcza się zbrodni w Czeczenii, jak również za mnożące się przejawy homofobii i rasizmu. Hammarberg potępił m.in. decyzję burmistrza Moskwy Łuszkowa o zakazaniu Gay Pride przewidzianej na 27 maja.
4 żołnierzy zginęło, a 3 zostało rannych we wtorek wieczorem w wyniku ataku oddziału rebeliantów na strażnicę rosyjskich wojsk wewnętrznych w Czeczenii. O ataku tym poinformowało w środę źródło w sztabie wojsk MSW Rosji na północnym Kaukazie, cytowane przez agencję Interfax. Do potyczki doszło około godziny 21.30 naszego czasu w miejscowości Ishil-Hatoj, 2,5 kilometra na północny zachód od Wiedzieno na południu Czeczenii. W ataku uczestniczyło około 15 bojowników. Nie wiadomo, czy ponieśli oni jakieś straty. Żaden z napastników nie został pojmany. Jest to już 2 w ciągu tygodnia tak poważna operacja wojskowa rebeliantów w Czeczenii. W ubiegły wtorek 5 żołnierzy zginęło, a 6 zostało rannych, gdy bojownicy ostrzelali kolumnę wojsk rosyjskich w pobliżu miejscowości Nikihita, około 30 kilometrów na południowy wschód od Groźnego. Równie napięta jest sytuacja w sąsiednich republikach, także w zeszły wtorek w Nazraniu w Inguszecji. W zamachu bombowym śmierć poniosło 7 osób, w tym wiceminister spraw wewnętrznych tej republiki Dżabrajł Kostojew. Natomiast w Dagestanie w szturmie milicji na budynek mieszkalny w Kizil-Jurcie śmierć poniósł 1 funkcjonariusz, zginęli też 2 rebelianci. Według rosyjskich mediów związek z zamachem w Nazraniu może mieć radykalny czeczeński dowódca polowy Szamil Basajew.
Były premier Ukrainy Julia Tymoszenko oskarżyła prorosyjską opozycję o próbę przekupienia jej deputowanych w celu zapewnienia sobie nominacji jej własnego kandydata na premiera. Wedle pani Tymoszenko przedstawiciele partii regionów proponowali w ostatnich 2 tygodniach około 20 deputowanych bloku od 1,5 miliona do 10 milionów dolarów za głosowanie na Wiktora Janukowycza. Trzy osoby zostały ranne w pożarze, jaki wybuch rano na międzynarodowym lotnisku imienia Ataturka w Stambule w dziale przesyłek towarowych. Nad lotniskiem wznosiła się gęsta chmura czarnego dymu, ale nie było wielkich zakłóceń w lotach. Ogień w końcu ugaszono po południu, ale trzeba było użyć samolotów przeciwpożarowych, które zrzucały tony wody. Rząd francuski zapowiedział rychłe zbudowanie medycznych ośrodków wyspecjalizowanych w leczeniu przestępców seksualnych. Nie możemy pozostawić takich potworów w naturze, wyjaśniał szef MSW Nicolas Sarkozy, inicjator projektu, który przewiduje też szereg innych kroków mających zapobiec recydywie. Decyzja zapadła po dwóch zbrodniach, których ofiarami padły małe dzieci i które zbulwersowały francuską opinię publiczną.
Słynny rockowy zespół The Rolling Stones odłożył na czas nieokreślony 15 pierwszych koncertów swego europejskiego tournée Bigger Bang. Tournée miał rozpocząć sobotni występ w Barcelonie. Z informacji rzecznika grupy wynika, że przełożone zostaną także koncerty zespołu w Polsce i dwa we Francji. Jak podał w środę w Londynie rzecznik Rolling Stonesów, seria koncertów zamiast w maju rozpocznie się prawdopodobnie dopiero w lipcu. Informacja o konkretnym terminie oraz całej trasie koncertowej zostanie podana za kilka dni. Koncerty, które zostały przełożone, miały odbyć się w terminie od 27 maja do 5 lipca w Barcelonie, Madrycie, Brukseli, Paryżu, Bergen w Norwegii, Horsens w Danii, Göteborgu, Petersburgu, Brnie, Warszawie, Wiedniu, Mediolanie, Atenach i Zagrzebiu. Na odłożenie terminów serii koncertów zespołu prawdopodobnie wpłynął stan zdrowia 62-letniego gitarzysty Rolling Stonesów, Keitha Richardsa, który w końcu kwietnia doznał urazu głowy, spadając z palmy w czasie urlopu w kurorcie na Fidżi. Co przyszło mu do głowy, żeby w tym wieku wdrapywać się na palmę, dokładnie nie wiadomo. W każdym razie Richards był operowany w Auckland w Nowej Zelandii, a 22 maja wrócił do domu w Stanach Zjednoczonych.
Tyle na razie bieżących wiadomości. Tu Paryż, Radio France International. Na przegląd francuskiej prasy zaprasza teraz Katarzyna Zawicka.
Dzisiejsza prasa paryska dużo uwagi poświęca sprawom francuskim, kolejnej fazie afery Clearstream, protestom przeciwko planom zamknięcia fabryki Saint-Germain, nieustającym kłopotom ciągle rozdartej partii socjalistycznej, kolejnym planom Sarkoziego, które tym razem dotyczą zapobiegania drobnej przestępczości. Na marginesie Le Figaro odnotowuje, że według statystyk im bardziej poważne jest przestępstwo, tym rzadziej popełniane jest przez obcokrajowców. Ja jednak zacznę dziś od tematu, który nie pasjonuje Francuzów, jest jednak niewątpliwie bardzo interesujący dla Polaków, czyli od wizyty papieża Benedykta XVI w Polsce, której poświęconych jest kilka stron katolickiego La Croix. O planowanym przebiegu wizyty zresztą mówić również nie ma co, ja raczej przedstawię kilka komentarzy, które znalazłam w La Croix. Jednym z najważniejszych aspektów papieskiej wizyty w Polsce jest niewątpliwie poprawianie stosunków polsko-niemieckich. Nie są one już złe od dłuższego czasu, naprawdę poprawiły się jednak za pontyfikatu Jana Pawła II, który ogromną wagę przywiązywał do pokojowego współistnienia wszystkich nacji i religii. Berliński korespondent La Croix, Michel Verrier, zauważa, że ze wszystkich etapów wizyty Benedykta XVI to jego wizyta w Auschwitz-Birkenau będzie najbardziej znacząca dla Niemców. Papież nie wjedzie do obozu, ale wejdzie, żeby symbolicznie odciąć się od hitlerowców, którzy tę bramę przekraczali zawsze w samochodach, bramę, na której do dziś zachował się napis Arbeit macht frei. Michel Verrier przypomina, że pierwszym szokiem dla Niemców była wizyta Willego Brandta, który 36 lat temu ukląkł przed warszawskim pomnikiem powstańców w getcie. Dzisiaj wizyta papieża w Auschwitz nikogo nie szokuje, jest jednak wyraźnym gestem pojednania zarówno w stosunku do Polaków, jak i Żydów. W niedzielę przedstawiciele polskiej społeczności żydowskiej spotkają się z papieżem na terenie byłego obozu, gdzie będą modlić się wspólnie. Obecni będą również inni Polacy, którzy przeżyli obóz oświęcimski. Berliński korespondent Le Figaro zauważa również pewne odwrócenie sytuacji. Obecnie to Niemcy patrzą z niepokojem na wzrost antysemityzmu i nacjonalizmu w Polsce. W czasie pierwszej wizyty prezydenta Kaczyńskiego w Niemczech kanclerz Angela Merkel nie zgodziła się na wspólną konferencję prasową, chociaż stanowi to już utarty zwyczaj. Kilka gorących chwil przeżył polski prezydent również na Uniwersytecie Humboldta, gdzie wznoszono pod jego adresem niechętne okrzyki oskarżające go o rasizm i antydemokrację. Nie poprawiają sytuacji wiadomości wyczyny ojca Rydzyka i Radia Maryja, tym bardziej, że pojawiają się w nim i ataki na Niemcy. Odnotujmy jeszcze, że w dzisiejszym La Croix mamy wywiad z dyrektorem pisma Więź Cezarym Gawrysiem, wypowiedź Stanisława Krajewskiego, współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz dwa artykuły Bernarda Żuano, korespondenta gazety w Polsce, który pisze o przygotowaniach i planowanym przebiegu wizyty oraz o przygotowaniach do beatyfikacji Jana Pawła II. W ramach papieskiej wizyty popołudniowy Le Monde zamieszcza duży artykuł na temat Radia Maryja, radia, które jego założyciel i wódz, ojciec Rydzyk, uważa za oręż w walce o, cytuję, Polskę, o wielki naród z jednym językiem, jedną kulturą i jedną religią. Nie tylko na falach Radia Maryja, ale również w programach telewizji Trwam i na łamach gazety Nasz Dziennik, bo i te media znajdują się w rękach księdza Rydzyka, wrogowie wskazani są jasno i wyraźnie. Żydzi, masoni, wszelkiego rodzaju liberałowie, Europejczycy, homoseksualiści, socjaliści, obcokrajowcy i wreszcie pozostałe media. Głównie obrońcy Radia Maryja to przede wszystkim moherowe berety, czyli kobiety, głównie wiejskie i głównie o niezbyt wysokim poziomie intelektualnym, przekonane i przekonujące, że jest to jedyna rozgłośnia, która mówi prawdę, a celem księdza Rydzyka jest wyłącznie dobro, które to dobro wyłącznie on czyni. No i od czasu do czasu cuda. To jego modlitwy miały zatrzymać pożar na progu rozgłośni. To podobno również dzięki jego modłom zdobywane są fundusze. Trudno znaleźć zresztą jakieś inne wytłumaczenie. Nikt nie wie ani skąd one przybywają, ani gdzie się rozchodzą. Nikt nie wie, gdzie podziały się miliony dolarów zebrane na ratowanie Stoczni Gdańskiej. Dokąd trafiły ogromne sumy co roku przelewane na konta księdza Rydzyka. Nikt również nie kontroluje tych kont. Radio Maryja uzurpowało sobie występowanie w roli rzecznika papieża Jana Pawła II, który niestety nigdy wyraźnie rozgłośni nie skrytykował. I nawet kiedy po antysemickich wystąpieniach na jego falach zostało ono oddane pod nadzór episkopatu, nie straciło swej siły politycznej. Bo pasją księdza Rydzyka jest właśnie polityka. I tu przyznać trzeba, wykazał niejakie zdolności. W chwili, kiedy Platforma Obywatelska zdawała się mieć bardzo wyraźną przewagę nad PiS-em w kampanii przedwyborczej, ksiądz Rydzyk trwał wiernie przy braciach Kaczyńskich, nawołując do potopienia liberałów. I okazało się, że jego wierność została nagrodzona. Skoro przy sprawach polskich jesteśmy, to odnotujmy jeszcze, ale to już naprawdę w dwóch słowach, króciutki wywiad z polskim ministrem obrony Radosławem Sikorskim, zamieszczony przez Le Figaro. Jego wymowę można streścić w jednym zdaniu. Polski minister zapewnia, że Polska zamierza zacieśniać współpracę z Unią Europejską, z NATO i ze Stanami Zjednoczonymi i będzie tak samo lojalna wobec tych wszystkich trzech partnerów. W związku z aferą Clearstream znalazłam interesującą analizę przeprowadzoną przez jednego z analityków Ośrodka Badań Politycznych. Pierre Lacombe zajmuje się problemami odbioru afer politycznych przez opinię publiczną. Jego zdaniem brak zainteresowania aferą Clearstream może być następstwem trzech postaw. Pierwsza to wszyscy są nieuczciwi. Druga, bliska tej pierwszej, streszcza się w stwierdzeniu, to jeszcze jeden dowód, że nie można ufać politykom. Jest ona najbliższa najszerszemu elektoratowi. I wreszcie trzecia, wszystko to są manipulacje, a są przecież sprawy o wiele ważniejsze. Francuzi w ogóle nie uważają afer politycznych za dyskryminujące polityków, bardziej liczy się dla nich ich konkretna działalność. Véronique Soulet w tej samej Libération ubolewa nad losem zagranicznych korespondentów we Francji, dla których schyłek panowania Chiraca stał się prawdziwym koszmarem. Zamiast donosić o nowych wystawach i imprezach kulturalnych w byłej kulturalnej stolicy świata, muszą zajmować się kolejnymi aferami. Wizerunek Chiraca został w sposób nieodwracalny naruszony po nie w referendum konstytucyjnym. Prasa zagraniczna poświęca mu coraz mniej miejsca, uznawszy go za starego i nieco zagubionego. Większą uwagę skupia na kandydatce na jego miejsce Ségolène Royal. Wśród nowych członków Unii panuje lekkie niezrozumienie dla francuskich wybuchów antyliberalizmu. Wystarczy wspomnieć choćby słynnego polskiego hydraulika, który skądinąd bardzo by się we Francji przydał. Trudno również zapomnieć lekceważącą wypowiedź prezydenta Chiraca o straconej okazji do milczenia po poparciu, jakiego nowi członkowie Unii wyrazili Stanom Zjednoczonym w sprawie wojny w Iraku. Fakt, że i we Francji nieobce są manipulacje tajnych służb, stanowią pewną pocieszającą rekompensatę za te mało przemyślane wystąpienia.
Był to przegląd paryskiej prasy pod redakcją Katarzyny Zawickiej. Tu Paryż RFI. Co nowego w Europie? Temat dziś niezbyt nowy. Konstytucja, ale ważny. Przed mikrofonami Piotr Moszyński i Anna Rzeczycka.
Konstytucja europejska trwa w stanie dziwnego zawieszenia, zwanego przez unijnych przywódców okresem refleksji, co oznacza w praktyce podskórne utrzymywanie się sporów i kontrowersji na jej temat. Przytoczymy dziś garść kolejnych aktualnych przykładów.
Prezydent Czech, znany z eurosceptycyzmu Václav Klaus, oświadczył przy okazji wizyty w Estonii, że nie zamierza nawet rozważać ratyfikowania przez swój kraj konstytucji europejskiej. Wszystkie czeskie siły polityczne uważają, powiedział Klaus, że traktat praktycznie został wstrzymany z chwilą, gdy odrzuciły go Francja i Holandia. Dlatego też ratyfikacja nie jest w Republice Czeskiej sprawą aktualną. Przypomnijmy natomiast, że jego gospodarze, Estończycy, zdecydowali się ratyfikować konstytucję w głosowaniu parlamentarnym. Odbyło się ono niedawno, na początku maja.
Sytuację w tej dziedzinie chce polepszyć były prezydent Francji, Valéry Giscard d'Estaing. Był on, jak pamiętamy, przewodniczącym konwentu, który przygotował unijną konstytucję. Wypowiadając się na łamach dziennika Financial Times, były szef państwa francuskiego zaapelował o ponowne głosowanie we Francji nad ratyfikacją unijnej konstytucji odrzuconej w referendum rok temu. To nie Francja powiedziała wówczas nie, stwierdził Giscard d'Estaing, tylko 55% Francuzów. 45% Francuzów powiedziało tak. Chciałbym, dodał, byśmy mieli jeszcze jedną szansę.
Giscard zaproponował, by ponowna próba ratyfikacji odbyła się albo w drodze referendum, albo głosowania we francuskim parlamencie, jednakże po wyborach prezydenckich w 2007 roku. Jego zdaniem nie ma nic zdrożnego w stawianiu obywatelom jeszcze raz tego samego pytania. W jego odczuciu ludzie mają prawo zmienić opinię, mają prawo uznać, że popełnili błąd. Warto pamiętać, że precedensy w Unii Europejskiej już były. W Irlandii powtórzono głosowanie nad traktatem nicejskim, zaś w Danii nad traktatem z Maastricht. W ocenie Valeriego Giscarda d'Estaing winę za porażkę w zeszłym roku ponosi francuski rząd, który jego zdaniem nieudolnie prowadził kampanię.
Giscard d'Estaing wyraził przekonanie, że także w Holandii, która również odrzuciła konstytucję w referendum, traktat ma szansę na akceptację, o ile władze zdołają wyraźnie oddzielić w kampanii kwestie krajowe od europejskich. Przypomnijmy jednak, że holenderski rząd niedawno wykluczył możliwość ponownego referendum. Były prezydent Francji przyznał, że nie widzi natomiast możliwości przyjęcia konstytucji w referendum w Wielkiej Brytanii. Zaproponował Brytyjczykom specjalne rozwiązanie, gdy konstytucja wejdzie w życie. Podobne do tego, które pozwala im, podobnie jak Duńczykom, pozostawać poza strefą euro.
Zdaniem rozmówcy Financial Times wszystkie inne kraje dołączą do piętnastki, która już ratyfikowała tę konstytucję. Na razie Finlandia ma to zrobić przed 1 lipca, kiedy obejmuje półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Nie sposób jednak nie zauważyć, iż w samym kraju ojczystym byłego prezydenta, Francji, nadal daleko do jednomyślności w tej sprawie. Na przykład jeden z faworytów do fotela prezydenckiego we francuskich wyborach w 2007 roku, Nicolas Sarkozy, wyraźnie odrzucił możliwość ponownego poddania konstytucji pod referendum. Jego zdaniem dobrym rozwiązaniem byłoby za to przyjęcie odchudzonej wersji tego dokumentu w głosowaniu parlamentarnym.
Aby konstytucja weszła w życie, konieczne jest przyjęcie jej przez wszystkie kraje członkowskie. Dotychczas ratyfikowało ją 15 z 25 krajów Unii Europejskiej. Proces ratyfikacji wstrzymały natomiast Wielka Brytania, Irlandia, Polska, Szwecja, Dania, Portugalia i Czechy.
RFI, Radio Świata.
RFI, la Radio du Monde.
Przeglądu aktualności europejskich dokonali Anna Rzeczycka i Piotr Moszyński. Tu Paryż RFI. Najwyższy czas przerwać na moment ten słowo. Tak należy nam się chwila wytchnienia. Rok mozartowski, poza istną nawałnicą reedycji po śmiesznych cenach, przynosi też multum nowości, pośród których trafiają się miłe niespodzianki. Wspominałem już o nowej, zachwycającej moim zdaniem płycie Piotra Anderszewskiego z koncertami D-moll i G-dur. Daniel Barenboim z dwójką młodych przyjaciół, Mikołajem Znajderem i Kirillem Zlotnikowem, zdołał wreszcie uskrzydlić cudowne tria fortepianowe. Teraz zaś przypadkiem trafiłem na ujmującą wersję trzech młodzieńczych koncertów fortepianowych, które ale zwykle się zaniedbuje. Nagrał je dla firmy Vanguard młody pianista izraelskiego pochodzenia David Grillzamer, dyrygujący od fortepianu nowojorskim zespołem Swedama. Już jako dziecko wysłano go na naukę do Florencji i Paryża, później studiował w słynnej Juilliard School, między innymi u Richarda Good, zdobywając też Grand Prix w dziedzinie kompozycji. Zresztą sam ułożył kadencję do wspomnianych koncertów. Uderza mnie w jego grze zarówno finezyjne tusze, jak i żywa muzyczna wyobraźnia. Oto fragment końcowego ronda z koncertu C-dur Kessel 246 skomponował 20-letni Mozart, gra 28-letni David Grillzamer. Młodzieńczy koncert Mozarta C-dur grał David Grillzamer, tu Paryż RFI. A co nowego w paryskich teatrach? Tego się dowiemy od Agnieszki Kumor.
Philippe Adrien, dyrektor teatru de la Tempête, lubi wyzwania i dlatego choć już raz wystawiał przed kilkoma laty sztukę Bertolda Brechta Wesele u drobnomieszczan, postanowił do niej powrócić. Tyle, że w nowej adaptacji. Reżyser nie tylko cofnął się do pierwszej wersji sztuki, ale poddał ją także językowej przeróbce. Tłumaczenia na kreolski z francuskich Antyli podjęła się Sylviane Telchid, urodzona na Gwadelupie 65 lat temu. Sylviane Telchid jest wielką miłośniczką i propagatorką rodzimego dialektu, poza pisaniem bajek i powieści w tym języku. Jest autorką słownika kreolskiego i tłumaczką sztuk teatralnych. Obecnie podjęła się tłumaczenia Biblii. Wesele u drobnomieszczan, jedna z wczesnych sztuk Brechta. Pierwsza wersja powstała pod koniec lat 20. Poddana została przeróbce na początku lat 30. Pokazuje w scenerii nieudanego wesela niemieckich dorobkiewiczów ludzi totalnie zagubionych, sfrustrowanych i bezwzględnych. Idealny teren do działania dla idei narodowego socjalizmu. Philippe Adrien zobaczył we współczesnym społeczeństwie Antyli podobne, niebezpieczne ciągoty. Ksenofobię, rywalizację wewnątrz społeczności kreolskiej, frustrację i resentymenty, jakie budzi nieegzorcyzmowana przeszłość kolonialna. Reżyser postanowił wrócić do nieskażonej dialektycznymi naleciałościami wersji tekstu Brechta, zrealizować spektakl bardziej humanistyczny niż polityczny. Gości kreolskiej pary nowożeńców spotykamy już przy stole. Wśród czarnoskórego audytorium jest tylko jedna biała kobieta. Przyjaciółka panny młodej przybyła wprost z metropolii. Spektakl zaczyna się od nieodzownego seansu zdjęciowego. Oglądamy autorskie nagranie wideo wyświetlone na ekranie w formie zdjęcia ślubnego. Wszystko jest urocze w koronkach i uśmiechach. I w zwolnionym tempie. Trwaj, słodka chwilo, chwilo, trwaj. Goście spożywają ucztę weselną w podobnym, nienaturalnym rytmie. Przyspieszenie przychodzi wraz ze zgaszeniem wideo i zaczynają się schody. Ktoś komuś przytyka, że za dużo pije, ojciec panny młodej zanudza tysiąckrotnie powtarzanymi opowieściami, a mama pana młodego zaznacza swoje niezbywalne prawa teściowej, wnosząc kolejne specjały. Meble wykonane przez pana młodego łamią się jedne po drugich. Panna młoda zbytnio przytula się do drużby. Ktoś tłumaczy się z niebogatej kolekcji płyt, a przyjaciółka z metropolii publicznie obraża pannę młodą, oznajmiając, że skrywa ona pod suknią trzeci miesiąc ciąży. Jednym słowem, koszmar, który musi prześladować każdą parę narzeczonych planujących stanięcie na ślubnym kobiercu. Świetna adaptacja tekstu na realia życia na francuskich Antylach wzmaga komizm sytuacyjny. Aktorzy nie wstydzą się obnażyć małomiasteczkowej obyczajowości swych bohaterów. Grają pełną parą, a widownia reaguje żywo na każde niemal zdanie. Tu jednak krył się diabeł. Powstała obyczajowa komedia, ale nic więcej, bowiem wyprawszy sztukę Brechta z politycznego dyskursu, reżyser pozbawił ją zarazem krytycznego pazura, który dosadniej ukazałby celowość adaptacji tekstu na nieoczekiwane antylskie realia. Było to wesele u kreolskich drobnomieszczan na podstawie sztuki Brechta, reżyseria Philippe Adrien w Teatrze de la Tempête w podparyskiej Cartoucherie.
Teatralne nowinki przyniosła nam Agnieszka Kumor, tu Paryż RFI, a teraz do notatnika paryskiego wpisze się jak zwykle Marek Brzeziński.
Dzisiaj zapraszam Państwa na kolejną, bodajże czy już nie trzecią wędrówkę śladami komisarza Maigret. Fajeczka, nieco przygarbione plecy, charakterystyczny kapelusz. Podążmy za słynnym komisarzem, który jest pewnie na tropie kolejnej zagadki kryminalnej. A zatem w drogę. Za nami zostaje siedziba komisarza, dalej Wyspa Miejska i De La Cité, na której żyli legendarni kochankowie, którzy swoją sławą ustępowali tylko Romeo i Julii. Bohaterowie tragicznej historii miłosnej, filozof, poeta Abelard i jego uczennica Heloisa. Siostrzenica kanonika Folberta. Miłość, ciąża, potajemny ślub, wściekłość kanonika, który nakazuje pojmać Abelarda i go okrutnie ukarać, wykastrować. Obydwoje wstępują do klasztoru. Wbrew ich woli pochowano ich oddzielnie, ale na Père Lachaise znajduje się ich wspólny, acz jedynie symboliczny grobowiec i to bardzo okazały. Z jednej wyspy przeskakujemy na drugą, świętego Ludwika, która powstała dzięki temu, że Ludwik XIII polecił zasypać przesmyk między dwoma wysepkami, Krowią i Notre Dame, na której to święty Ludwik, jak wracał do Paryża z Vincennes, gdzie tam pod dębem sprawował sądy, to tutaj dzielił i rządził, a Filip Piękny, który nieraz spoglądał niczym Maigret w leniwy nurt sekwany, tutaj pasował swoich synów na rycerzy. Na wyspie świętego Ludwika mieszkało wiele znakomitych osobistości, aktorek i aktorów, a także polityków francuskich, również wielkich postaci z historii Polski. Pod numerem 36 przy nadbrzeżu Betan mieszkała Maria Skłodowska-Curie, którą tak pięknie traktował tłum paryski, wyzywając od najgorszych, że w pół wieku z okładem później trafiła jako pierwsza kobieta francuska do Panteonu za własny, a nie za męża zasługi. Nieopodal mieściła się słynna księgarnia, jednocześnie galeria sztuki, zresztą nie tylko Polski, państwa Romanowiczów. Już dawno o księgarni nie ma, a to miejsce wciąż odwiedzają japońscy turyści, bo w ich przewodnikach jednak księgarnia wciąż istnieje, jest zauważana. Chociaż pan Romanowicz już będzie z 15 lat temu zlikwidował księgarnię, w której Kotyleński bywał, a potem przychodził tutaj także całe świetne grono polskich pisarzy, poetów i romantycznych dusz wyplutych na paryski bruk. A nieco dalej, dosłownie rzut kamieniem, kościół, w którym spotykali się polscy imigranci. I dalej naprzeciwko, podobnie jak w przypadku księgarni państwa Romanowiczów, Pałac Lambert. To jeden z najpiękniejszych gmachów, jakie się znajdują na wyspie. Pałac powstał w 1640 roku, zbudował go słynny paryski architekt Levaux. Przez ponad 130 lat było to serce Polski. Książę Adam Czartoryski kupił go w 1842 roku. To tutaj był dwór Polski na uchodźstwie. 30 lat temu Pałac Lambert kupili Rothschildowie. Przytrafił im się i taki gest, że zaprosili potomków Czartoryskich do siebie, aby podzielić się z tymi, którzy wywodzą się z kręgów z tamtej epoki, tym miejscem, tą atmosferą, tym nastrojem i dziedzictwem. I oto też na owej wyspie jest jeszcze jedno ważne dla Polaków miejsce, Biblioteka Polska. To tutaj nieodżałowanej pamięci Leszek Talko, dyrektor i prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, pozwala usiąść młodym Polkom i Polakom na krześle, na którym zasiadał sam Adam Mickiewicz.
Ça ne sert à rien, tous les mots qu'on répète, les boniments qui nous troublent si bien. On ne s'en souvient que lorsqu'on les regrette et l'on comprend qu'ils n'ont servi à rien. Et cependant, le reste que mon cœur chante sa romance, moi j'oublie tous les déceptions, les bons conseils. Je crois toujours que c'est le bonheur qui commence, mais l'histoire est toujours pareille. Ça ne sert à rien les obstacles et d'oublier le chemin.
To były wypisy z notatnika Marka Brzezińskiego, a po paryskich rogatkach oprowadza nas teraz Katarzyna Zawicka.
W tym tygodniu mamy jeden, ale za to duży salon. Salon Międzynarodowego Handlu i Usług. Jest to już jego 18 wydanie, a odbywać się będzie na La Défense w budynku KNIT-u od 30 maja do 1 czerwca. Na powierzchni 12 tysięcy metrów kwadratowych 300 wystawców przedstawi swoje propozycje. Odbędzie się ponad 100 konferencji, reprezentowanych będzie 100 państw, a obecnych będzie 2000 ekspertów. Wśród nich znajdą się przedstawiciele agencji prawniczych, instytucji szkoleniowych, banków, usług transportowych, ubezpieczeniowych, firm działających w sektorze import-eksport. Usługi ekspertów zarezerwowane są oczywiście dla zawodowców z branży. W tym roku można zlecić organizatorom wcześniejsze umówienie takich spotkań. Niezależnie od tego, czy już bierze się udział w międzynarodowej wymianie handlowej lub prowadzi się przedsiębiorstwa za granicą, czy dopiero ma się takie plany, eksperci zawsze mogą udzielić szeregu cennych wskazówek. W roku ubiegłym salon ten odwiedzili przedstawiciele 16 320 przedsiębiorstw. Ponad 60% wśród nich to były małe i średnie przedsiębiorstwa, niecałe 30% duże, czyli zatrudniające ponad 1000 pracowników. Prawie 70% pochodziło ze stolicy i z regionu paryskiego. Wracając do tegorocznych ofert, wśród produktów należących do sektora import-eksport znajdą się meble, kosmetyki, wyroby z plastiku, nakrycia stołowe i obrusy, produkty regionalne, dekoracje i gastronomia. Zwiedzający oczekują od salonu przede wszystkim pomocy w rozwijaniu działalności w ich sektorze. Chcą poznać nowe techniki stosowane w handlu zagranicznym, skorzystać z doświadczeń wielkich firm eksportowych obecnych na targach, ale także znaleźć dla siebie nowe rynki, odkryć produkty zagraniczne, które nadawałyby się do importu i do eksportu, nawiązać konkretne kontakty handlowe, sprzedać własne produkty. To tyle w sektorze handlu zagranicznego. Drugi bardzo ważny sektor tego salonu to eksport usług. I tu bardzo przydatne będą porady agencji prawniczych wyspecjalizowanych w przepisach socjalnych i podatkowych. Poza tym obecni będą również przedstawiciele organizacji zajmujących się kształceniem zawodowym i językowym kandydatów do pracy za granicą, firmy przeprowadzkowe, organizacje do spraw zdrowia i opieki społecznej, banki i te wszystkie, które mogą być przydatne zarówno pracownikom, jak i pracodawcom w przypadku eksportu usług. Tu oprócz nawiązania konkretnych kontaktów bardzo ważna i cenna jest możliwość poinformowania się o prawie pracy obowiązującym w innych państwach. W tym roku chyba będzie to również bardzo przydatne dla tych, którzy chcieliby zatrudnić obywateli nowej dziesiątki państw Unii, tym bardziej, że w tej sferze panuje powszechne niedoinformowanie. Może właśnie salon będzie okazją, żeby dowiedzieć się czegoś konkretnego. I na zakończenie jeszcze kilka słów o tej części salonu, który dostępny jest dla wszystkich, czyli przede wszystkim dla ewentualnych kandydatów do wyjazdu za granicą. Będą mogli się tu dowiedzieć wszystkiego na temat szkoleń i przygotowań do nowej kariery, poinformować się, dokąd warto teraz się udać, jakie w tych krajach panują przepisy pracy, ochrona socjalna, służba zdrowia, fundusz emerytalny, przepisy finansowe. Będą mogli również spotkać przedstawicieli szkół przygotowujących do pracy za granicą, szkół językowych, banków, firm przeprowadzkowych, agencji handlu nieruchomościami, przedsiębiorstw transportowych. Jednym słowem, tych wszystkich instytucji i organizacji, które mogą służyć pomocą i opieką po podjęciu tak poważnej życiowej decyzji, jaką jest wyjazd za granicę na czas dłuższy.
Słuchali Państwo Katarzyny Zawickiej, tu Paryż, Radio France International, a teraz magazyn kulturalny Sylwii Gibbs.
Paryskie instytuty kulturalne zapraszają w najbliższy piątek i sobotę, 26 i 27 maja, w podróż frankofońską. Impreza ta została zorganizowana z okazji trwającego we Francji Festiwalu Frankofonii. Od 13.30 na Placu Inwalidów czekać będą na chętnych autokary z przebierańcami. Odjazd co pół godziny. Przystanki, instytuty europejskie, afrykańskie, kanadyjskie. Radzę zapoznać się z programem imprez na stronie internetowej francophonie.fr. Francophonie przez 3F. W piątek 26 maja warto się wybrać do Instytutu Polskiego, aby obejrzeć wystawę współczesnej sztuki polskiej i dokumentalne kreskówki. O godzinie 21 w Instytucie Rumuńskim czeka nas koncert rumuńskiej muzyki ludowej i muzyki cygańskiej. W sobotę 27 maja Instytut Egiptu zaprezentuje najbogatszy program. Wystawę kaligrafii Mustafy Alhamoniego, występy zespołu derwiszów i chóru Tanara, prezentację lutni udy. Ciekawe, że za wyjątkiem instytutów Kanady i Senegalu, inne instytuty kulturalne biorące udział w imprezie, słowacki, polski, węgierski, bułgarski czy grecki, nie mają na pozór nic wspólnego z frankofonią, ale działają w Paryżu i to jak widać wystarczy, aby je uznać za placówki obszaru francuskojęzycznego, propagujące, jeśli nie kulturę francuską, to zbliżenie kultur. Sobota 27 i w niedzielę 28 maja w Paryżu zagości także uliczna wiosna. Zwiastującymi ją jaskółkami będą uliczne zespoły teatralne oraz instalacje artystów plastyków. W niedzielę rozpocznie się zaś święto komiksu, które odbędzie się we Francji po raz pierwszy z inicjatywy autorów i Związku Zawodowego Wydawców. Pociąg, który zawiezie nas w świat komiksu, wyruszy z miasta Nantes i zatrzyma się kolejno na dworcach w Lille, Dijon, w Lyonie, Grenoble, Clermont-Ferrand i Tours. W wagonach i na peronie będzie można spotkać postaci ze znanych komiksów, wykazać się znajomością tych ostatnich i nawet zdobyć nagrody, a także zapoznać się z tajnikami produkcji komiksu i w końcu wcielić się w bohatera tegoż. Postój w Paryżu przewidziany jest 4 czerwca na dworcu Montparnasse. Być może spotkamy tam Torgala i księcia Skarbka, których wymyślił znany twórca komiksu Grzegorz Rosiński. Posłuchajmy jego wypowiedzi nagranej podczas paryskiego salonu książki o tym, czym jest dla niego rysunek i jakich tematów woli w komiksach unikać.
Jak mówimy, że trzeba do każdego tematu trzeba znaleźć odpowiedni środek wyrazu. Dla mnie rysunek zawsze był kłamstwem, bo tam, gdzie można zrobić zdjęcie, gdzie można nakręcić film, dokument, czy reportaż, to komiks nie ma specjalnie swojego miejsca. To jest moje zdanie oczywiście. To jest jakby poddanie w wątpliwość od samego początku, że to jest jakaś licencja poetyka. Oczywiście, że rysownik nie jest specjalistą, nie jest ani historykiem, ani dokumentalistą, ani reporterem. Rysownik sobie to wymyśla i potem to sprawia fałszywe wrażenie rzeczywistości. Dlatego tu jest odpowiedzialność ogromna z mojego zawodu, żeby się zastanowili, czy warto jest się rzucać na pewne tematy, zwłaszcza, że pewne tematy bardzo tragiczne, dramatyczne z sytuacji, jaka się dzieje, wiele spraw tu się dzieje aktualnie na świecie, może to przeciwny skutek odnieść. Często się może to jakoś ośmieszać nawet, dedramatyzować, powiedziałbym.
I w końcu szukamy często w książce, a jeszcze bardziej w komiksie właśnie zapomnienia i jakiejś podróży w nieznane.
Dla mnie to jest wspaniałe pole dla wyobraźni. No ułatwiajmy, uprzyjemniajmy życie naszym czytelnikom, nie zamęczajmy ich tak strasznie tymi ważkimi tematami. Osobiście dla mnie jest to ważne, ponieważ ja byłem zawsze atakowany przez tak zwane słuszne tematy, bo pracując w Polsce jednak, ja żyłem 40 lat w tym kraju i wszystko jako ilustrator, grafik, rysowałem już wtedy komiksy. I w zasadzie przez tak zwane słuszne tematy, słuszne zależy dla kogo, to były też manipulacje polityczne różnego rodzaju oczywiście, bo to był system bardzo upolityczniony. W zasadzie tylko to miało rację być opublikowane, co było według reżimu ówczesnego było słuszne. I tutaj ja widzę ogromne pole dla wszelkiego rodzaju manipulacji. Od tego zawsze chciałem uciec. Udało mi się w końcu, właściwie chyba od momentu, jak wyjechałem na zachód, to udało mi się uodpornić na manipulacje tego typu.
Grzegorz Rosiński, wybitny twórca komiksu. Wybierzmy się na zakończenie do Teatru Marigny na Polach Elizejskich w Paryżu na spektakl słowno-muzyczny poświęcony Wiktorowi Hugo. Tytuł Mon alter Hugo. Innymi słowy, Hugo, moje alter ego. Tak traktuje francuskiego wieszcza Gérard Berliner, autor, reżyser, kompozytor i wykonawca w jednej osobie. Premiera przedstawienia miała miejsce w roku 2002 podczas obchodów 200-lecia urodzin autora nędzników. Berliner występował wówczas u stóp wieży Eiffla przed wielotysięcznym tłumem. Dziś ma mniej widzów, ale jeśli wierzyć ich reakcjom, podoba im się ta składanka przemówień politycznych, poezji, humoru i piosenek. Gérard Berliner chciał przypomnieć Wiktora Hugo, który nie tylko pisał, ale domagał się z narażeniem życia zniesienia kary śmierci i pracy dzieci, wprowadzenia wolności prasy, założenia Stanów Zjednoczonych Europy.
L'affaire du coffret. 32e.
Zastanawiałem się, jak układa się między Nadią a Jean-Pierre'em, gdy zadzwonił Etienne. Allô?
Lucas?
Oui.
Bonjour, Étienne à l'appareil.
Oui.
Pouvez-vous être place des Vosges dans une heure?
À une heure?
Non, dans une heure, à deux heures.
Ah, d'accord. Niezły ten pomnik Ludwika XIII. O, jest Étienne.
Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas assez.
Rozmawia przez telefon. Ale z kim?
J'ai dit 10%. Il y a un risque. Oui, depuis une semaine à Marseille.
Non, je ne veux pas. Allô, René? Oh, ça.
Ah, to był René.
Ah, Lucas. Ça va?
Ça va.
Je suis désolé, je dois partir.
Ah,
excusez-moi.
Oh. Mają jakiś problem. Etienne coś często się kłóci. Siądę na tej ławce.
Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas assez.
Nie zgadza się. Ale assez?
Trop peu. Peu. Assez. Trop. Beaucoup trop.
Ah, mało, dość, za dużo. Czegoś nie jest dość.
Ce n'est pas assez. J'ai dit 10%.
Negocjuje 10%.
Oui, depuis une semaine, à Marseille.
Depuis? Ah, od tygodnia w Marsylii. Mówi o Nadii. Ale co to ma wspólnego z ich interesem? I co łączy René z Nadią? Mam magnetofon przy sobie. Sprawdzę, jak Nadia przedstawiała Etienne'a i René w muzeum.
Mardi 5 novembre, avec Lucas au musée.
Alors, je vais évoquer rapidement Georges Sand.
Et voilà le salon de Georges Sand.
Qui s'appelait Aurore du site du Pas, en réalité. Donc, ce tableau de Charpentier.
Ah, Étienne, toi ici, je te présente Lucas.
Ah oui, vous êtes journaliste. Enchanté. Je suis Étienne Favre, le directeur de l'Hôtel des Arts. Et voici mon ami René Dubonpré. Il est antiquaire.
Enchanté. Dobra. Trzy dni po moim przyjeździe Nadia przedstawiła mnie Etienne'owi, dyrektorowi Hotel des Arts. Pracowali razem nad przeniesieniem szkatułki. René, przyjaciel. Ale co on robi w muzeum?
Et voici mon ami René Dubonpré. Il est antiquaire.
W każdym razie Etienne i René mają jakiś wspólny interes, ale najwyraźniej nie zgadzają się.
Non, je ne veux pas. Allô, René?
Ale czy to ma jakiś związek z Nadią?
i ze szkatułką? A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siwkiewicza w polskiej wersji.